Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Bajkowe, wiosenno-spacerowe tropy mogą prowadzić nas tylko w jedno miejsce. Kierunek? Akcent Zoo w Białymstoku. W samym środku świąt pojawili się tam nowi lokatorzy Chip and Dale, dwaj dziesięcioletni niedźwiedzi bracia, więcej o nich już za chwilę, a w naszym cyklu do słuchania, do czytania poznamy wreszcie tytułową Wiłkę Smoczą Dziewczynkę. Bajkowe tropy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Olga Gordiejew, Zdzisław Wasilewski. Witamy!
Hej! Czy pamiętasz, jak się przyznać, że znów nie mogłem zrobić nic? Niepotrzebnie złamanych parę zasad, głośno niewypowiedzianych słów, zbyt dużo już tego, czego brak mi, nie potrafi dać mi nikt. Jesteś obok, wciąż uśmiecham się, uwierz, bo czasu coraz mniej. Jak stąd uciec, dobrze wiem, tak by nie zobaczyć łez. Musisz wiedzieć, że umiem zmienić świat na już. Daj mi jeden znak, sprawiasz, że potrzeba nam odnaleźć sens. Nigdy nie wiem dokąd, dokąd on uciekać chce. Jedno wiem, nie wraca, kiedy chcesz, więc bieraj się. Jak stąd uciec, dobrze wiem, tak by nie zobaczyć łez. Musisz wiedzieć, że umiem zmienić świat na już.
Miękkie, puchate, takie z łatką albo oklepniętym uszkiem w płaszczyku i kapeluszu, albo z wyszytym serduszkiem na ubranku w marynarskie paski z sieciówki. Trudno sobie wyobrazić świat bez misiów, które towarzyszą nam w beztroskiej zabawie, a potem stają się przyjacielem, powiernikiem największych sekretów i tajemnic. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś.
Lubię misie dlatego, że jest taki pluszowy. Lubię misia, bo mogę się do niego przytulić. I on jest milutki, jest cieplutki, plusak. Pluszowy misie można spać, i można z niego zrobić przyjaciela.
A znam też dorosłe osoby, które ratują stare miśki ze sklepów z używaną odzieżą. Szperają w koszach, znajdują czasem takie pomechacone z oderwanym uchem, nadprutym ubrankiem, oderwanym oczkiem. Piorą, czyszczą, odświeżają i dają im drugie życie, no bo jak tu nie kochać miśków?
No bo to jest takie ciepłe, miłe w dotyku. Człowiek się czuje bezpieczny, kiedy to ciepło po prostu jest obok niego tak blisko, a jednocześnie coś jest tylko i wyłącznie twoje. Nikogo innego. Coś, co jest twoim malutkim światem, coś, bez czego nie możesz się obyć, coś, co jest ci najbliższe na świecie.
Chyba nie ma domu, w którym na półce, przy łóżku, na fotelu nie siedzi miś. Może to być zupełnie mały, bury miś, odrobinę zapomniany, mieszkający gdzieś w pudle, na strychu, albo piękny, kolorowy, zamieszkujący dziecinne łóżeczko. Może to być zupełnie malutki misio, którego nosimy na szczęście przy kluczach albo w portfelu. Czy wreszcie może to być jeden z wielkich i sławnych misiów, o których mówi się wszędzie i o których głośno niemal w każdej części świata. Kubuś Puchatek, miś Paddington, miś Uszatek. Może to być miś, który posiada piękne, ważne imię ku czci i pamięci zacnych przodków, na przykład Barnaba. A może to być miś zupełnie bez imienia, ale wyjątkowy, ukochany. Bo miś nie jest zwykłą pluszową zabawką. O nie, taki miś po to misiem jest, żeby było kogo utulić, kiedy pada deszcz. Miś ma duże uszy, żeby mieć coś do targania i kochania i do słuchania nas. W końcu miś ma bardzo miękkie łapki, za które możemy trzymać go, kiedy tylko chcemy. I dlatego wcale nas nie dziwi ogromna sympatia, jaką obdarzamy te żywe misiaki w zoo. A białostocki Akcent Zoo ma nowych mieszkańców. 2 10-letnie niedźwiedzie. Chip and Dale. Od tygodnia możemy je oglądać na żywo. Mieszkańcy tłumnie przywitali nowych przybyszy, a misie odwdzięczyły się sporą aktywnością i z chęcią pozowały do zdjęć.
Fajne są. Chodzą do wody i wtedy tak śmiesznie pływają.
Dwoje?
Tak,
a był nowe. Jeden w tym roku i nawet w tym na pewno roku też. To taka nowość, to tak, zaskoczenie naprawdę. Bardzo ładnie takie miszy.
Państwo specjalnie tutaj dla niedźwiadków nowych zobaczyć?
Tak, zgadza tak. Się, dokładnie.
Dokładnie tak.
I jak się podobają, jak wrażenia?
No super, co ja ostatnio właśnie dawno nie widziałem. Przychodziłem tak, jak były jeszcze te poprzednie, ale to one chyba chorowały i tak dalej. No a teraz właśnie fajnie, tak przyjdzie i zobaczy, tak to przychodził człowiek, główna atrakcja, chodził naokoło, nie ma miśków.
To są bardziej aktywne na pewno i można bardzo bliskie spotkanie mieć, bo one bardzo blisko podchodzą.
Z 2 metrów można niedźwiedzia zobaczyć, jak tutaj ładnie pozował.
Ze względu na imiona, bo to jest z mojej bajki imiona, z mojego dzieciństwa, a dzieciaki pamiętały, że Grześ zmarł. Chciały zobaczyć następców.
I jak wrażenia pierwsze?
Piękne, piękne. Widać, że chyba nie są stare.
Nie, dopiero 10 lat.
No właśnie,
to
widać.
Jeszcze takie posłużył.
Ciekawskie. Bardzo widać, że zadbane. No, oby nam tutaj dobrze im się żyło. Na wiosnę. Super, super. Bardzo dobrze, że dwójka, że mają towarzystwo.
No, dzieci nie będą.
Nie będą. Chyba są zainteresowane tym miejscem.
Super, bo Jola i Grześ to byli ulubieńcy Białegostoku. Wszyscy ich znali, to każdy traktował ich jak swojego właściwie sąsiada. No ale niestety czas minął. Jola i Grześ musieli przenieść się do uniwersytetu na Wydział Biologii, gdzie można ich do dziś oglądać. A tu mamy nowe misie.
Tutaj, żeby odwiedzić tak. Nowych mieszkańców?
Nowe misie.
I jak wrażenie?
No fajne, żywe takie, młode widać. Ten starszy,
aktywny.
No aktywne, słonko wyszło, no to biegają sobie. Z małym przyjechaliśmy zobaczyć.
Lubisz niedźwiadki?
Tak.
Specjalnie tutaj, dla niedźwiadków?
Tak, pojawiły się 2 misie, więc syn już też nie mógł się doczekać, żeby zobaczyć, więc przyszliśmy zobaczyć.
I jak wrażenie?
Super, prezentują się pięknie.
Są fajnymi zwierzątkami.
Bardzo cieszymy się w ogóle, że taka atrakcja jest w Białymstoku jeszcze właśnie, że można przyjechać za darmo. Też cały czas jakieś nowości są właśnie wprowadzone i bardzo zadbany teren jest, więc super.
Będzie im tutaj dobrze się żyło.
Na pewno.
Od września ubiegłego roku w białostockim zoo był wolny wybieg dostosowany do potrzeb niedźwiedzi brunatnych. No i teraz na zasadzie współpracy między ogrodami Chip and Dale trafili do nas. Wcześniej te niedźwiedzie mieszkały w kijowskim zoo. A gdzie w Polsce możemy spotkać prawdziwego niedźwiedzia, podpowiada Jarosław Krawczyk.
Jeśli chodzi o niedźwiedzie, to w Polsce niedźwiedzie oczywiście występują. Nie jest ich za wiele. Koncentrują się głównie na południu Polski, Karpaty. Tam jest ich około 70, może nawet i 100. One po prostu mieszkają w Bieszczadach, w Beskidzie, spotykane są w Tatrach, ale są to niedźwiedzie takie transgraniczne. Są oczywiście w Polsce, ale przychodzą na stronę słowacką. Kiedyś tutaj na Podlasiu mieszkały niedźwiedzie, żyły w Puszczy Białowieckiej. Niestety współcześnie już tak nie jest. Ludzie lubią niedźwiedzie. Nawet w tamtych czasach, kiedy jeszcze na przykład żyły w Puszczy Białowieckiej, to służba leśna wyławiała młode niedźwiadki. Potem je hodowano w różnych zagrodach po to, żeby cieszyły. One sympatycznie wyglądają, mają ładne futerko, uszy, łapki, pyszczek. No to wszystko pasuje do tego, żeby na takiego małego misia z sympatią popatrzeć. Ale oczywiście z czasem niedźwiedzie rosły, potężniały, robiły się coraz mocniejsze, groźne i faktycznie ataki niedźwiedzi się zdarzały. Przed wojną powstała taka myśl, żeby osadzić w lesie, w tym głębokim polskim lesie, takiego dobrego niedźwiedzia. Była to na przykład samica przywieziona z ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Ona była akurat w ciąży. Służba leśna tak ją umieściła w lesie, że mieszkała w dużej klatce, ale szczeble były na tyle rzadko rozstawione, że młode misie, które się oczywiście wkrótce urodziły, mogły się przedostawać na zewnątrz, mieszkać, żyć sobie w lesie, ale gdy poczuły niebezpieczeństwo, gdy stały się głodne, miały jeszcze szansę wrócić do mamy i tam się czy dobrze, no nie wiem, przytulić, wtulić, ale i oczywiście nakarmić. Natomiast z czasem te małe niedźwiedzie już nie mogły się przedostać z powrotem do środka. Teoria była taka, że powinny opuścić to miejsce, zaszyć się w lesie. Niedźwiedzie są roślinożerne, mają dużą masę, to około 300 kg, taki dojrzały samiec. To nie jest taka rodzinna familia, bym powiedział. Mama opiekuje się młodymi, przeważnie są to dwa młode niedźwiadki. Trwa to około 2 lat. Czasami się nawet tak mówi, ach, być taką niedźwiedzią mamą, takim czymś ciepłym, przytulnym. Samiec natomiast nigdy nie bierze udziału w tym wychowaniu młodych. Mieszka w gawrze. Te gawry to są takie domy niedźwiedzi. Najczęściej są to jakieś nory, jamy, które on sobie potrafi wykopać. Niedźwiedzie hibernują. Gdzieś tak od późnej jesieni, no teraz współcześnie jeszcze jest trochę za ciepło, żeby niedźwiedzie już zasypiały, ale powiedzmy, no jak tylko mrozy poważne nadejdą, czy w ogóle mrozy jak nadejdą, to niedźwiedź zaczyna zasypiać, hibernować. I to trwa tak do początku wiosny.
Mi się kojarzą się też z łasuchowaniem.
Te miody to jest fajne, jakieś oczywiście jagody. Bierze całymi garściami, ma przecież potężną łapę, jak je weźmie, to bierze oczywiście z liśćmi. Wiemy też, że dziko żyjące niedźwiedzie gdzieś tam w Ameryce łowią ryby. Ryby to jest ich też przysmak. Nawet są takie różne zdjęcia, jak miś stoi w rzece i łapą zagarnia te skaczące ryby.
W tej chwili, jeśli chcemy popatrzeć na misia w Białymstoku,
jedziemy do zoo. Też przyjemne, bardzo fajne. One lubią, może nie to, że lubią ludzi, ale przyzwyczajają się do ludzi. One są po prostu pocieszne.
No to co, jeśli jeszcze nie byliście w Akcencie Zoo w Białymstoku, no to zapraszam na początek do naszej galerii foto www.radiobiałystok.pl.
Bajkowe tropy.
Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. Tu Antoniny Kasprzak, Wiłka, Smocza, Dziewczynka. Pamiętacie? Pola, Bułeczka to siostry, których mama trafiła do szpitala. Dziewczynki muszą być nieco bardziej samodzielne. A co z tytułową Wiłką? Chyba dziewczyny mają nadzieję, że wreszcie uda im się do niej dotrzeć.
Stają przed drzwiami mieszkania. Pola wsuwa klucz do zamka, ale drzwi nagle się otwierają i staje w nich ciocia Patrycja. Tym razem nie ma niebieskich ani zielonych włosów, tylko jakieś rude, ogolone nad uszami. Daje im po siarczystym buziaku. Pogotowie cioci Patty przyjechało? Mówi i puszcza wielki balon z gumy do rzucia. Dziewczynki są autentycznie ucieszone, że nie wracają do pustego domu. A ciocia Patrycja jest chyba nawet fajna. Tak naprawdę mało ją znają. Ciocia mieszka całkiem niedaleko, ale nawet na święta zwykle nie przyjeżdża, bo jak mówi, nie lubię pustych rytuałów pod przymusem. Cokolwiek to znaczy. Wasz tata dzwonił, że musi zostać dłużej w pracy i że potrzebujecie pomocy. Nawet mojej. Czyli musi być już bardzo źle. Śmieje się ciocia. Bo przyjechałam. Pola daje cioci buziaka, a Bułeczka bardzo mocno ją przytula. Tęsknisz za mamą, co Buła? Szturcha ją ciotka. Z ciocią jest nawet miło. Siedzi większość czasu przy swoim laptopie, coś pisze i puszcza hałaśliwą muzykę, do której Buła najpierw tańczy, machając głową na wszystkie strony, a potem przestaje zwracać na nią uwagę. Później Pola chce koniecznie pokazać cioci, że już robi pełny szpagat. Ciocia Patty się zachwyca, ale kiedy Pola prezentuje kilka póz baletowych, prycha niezadowolona. Ty jeszcze nie wyrosłaś, Polka, z bycia różową księżniczką? Teraz mam czarny kostium. Odpowiada Pola trochę urażona. Ja bardzo lubię balet. I idziemy z mamą na jezioro Łabędzie. Pójdziesz z nami, ciociu? Pyta Bułeczka. Nie, dzięki. Nie lubię takiej mieszczańskiej sztuki jak wasza mama. Pola nie bardzo rozumie, ale czuje, że to coś obraźliwego. Za to Buła pyta szczerze, co to znaczy. Że wszystko pod linijkę i zwiewne Łabędzie wyrażają miłość, machając nogami dokładnie tak samo od 100 lat. Taka to sztuka. Ciociu, ale ty przecież lubisz sztukę, tata nam mówił. Kiedyś tam zajmowałam się robieniem performansów, ciotka macha ręką. I gram na akordeonie w kapeli z dziewczynami. Z dziewczynami? Myśli Pola zdziwiona. Przecież ciocia jest starsza od taty i ma może nawet ze 40 lat. Z tego zdziwienia nawet nie pyta, co to są te performanse. To tata wam o tym opowiadał? Dziwi się ciocia. A sam o sobie nie mówił? Pola i Bułeczka nie bardzo rozumieją. To tata był kiedyś artystą? Robił piękne zdjęcia, wyjaśnia ciocia. I dalej robi, woła Pola i pokazuje ich zdjęcia, które wiszą w ramkach w kuchni. Na jednym jest Pola na pomoście, na drugim Buła, jak biegnie w pędzie z górki na pazurki. No właśnie, mruczy ciocia. Kiedyś wasz tata chciał zostać słynnym fotografem, ale teraz sprzedaje materace w Mołdawii. No, ale za to ma was i może was fotografować. Pola czuje się niezręcznie. Jakby ciocia myślała, że to przez nią tata nie został wielkim artystą. Czy tata też tak myśli? Pola wie jedno, że tata nie znosi swojej pracy sprzedawcy materaców. Tata przecież może dalej robić zdjęcia, my mu nie zabraniamy chyba, mówi obrażona. I ciągle mówi, że kupi sobie nowy aparat. To niech sobie w końcu kupi i robi. Buła jej przytakuje i pyta ciotkę, czy może teraz porobić zdjęcia komórką, a ciocia jest bardzo miła i pozwala Bułce bawić się jej telefonem ile chce. Mama ani tata nigdy nie pozwalają. Potem poproszona o przypytanie Poli ze słówek z angielskiego, prycha i wyraża opinię, że dzieci nie powinny mieć żadnych prac domowych. Na kolację robi im ryż z takimi pikantnymi przyprawami, że dziewczynkom prawie lecą łzy, ale dzielnie popijają kolejnymi szklankami wody i mówią, że tylko troszeczkę za ostre. Zresztą naprawdę bardziej im smakuje niż pizza każdego dnia. Ciotka mówi, że nie muszą się kąpać, bo częste mycie skraca życie, co zostało udowodnione naukowo, a na dobranoc opowiada im historię o swoich zwierzakach. Niektóre są okropne, na przykład o chomiczce, która chciała zjeść własne młode i ciocia w ostatniej chwili je uratowała. A inne urocze, na przykład o małym piesku, który robił co chciał ze znacznie większym psem. Ciocia ubolewa, że Bułeczka i mama dziewczynek są uczulone na sierść psów i kotów. Nie wiem, jak to będzie w przyszłym tygodniu, kiedy mam z wami zostać na kilka dni, wzdycha ciotka Patrycji. Chyba będę krążyć między moim domem a waszym, skoro wy nie możecie żyć ze zwierzętami, a ja nie mogę żyć bez zwierząt. Na razie dziewczynki nie mogą myśleć o tym, jak ciotka Patki pogodzi opiekę nad nimi z opieką nad zwierzętami. Pola, szczerze mówiąc, o niczym nie myśli, tylko o piątkowym spotkaniu. O tym, czy w ogóle dojdzie do skutku. Czy Wiłka przyjdzie? Czy rzeczywiście chciała, żeby Pola ją odnalazła? Czy chciała jej coś przekazać? Przynajmniej będę miała w księdze wielkiej zguby coś ciekawszego niż tylko twoje zgubione rękawiczki, pociesza się Pola. To nie jest tylko twoja księga, protestuje urażona Bułka. Gdyby nie ja, to byś nie znalazła Wiłki. I nie poznałybyśmy borsuków, zgadza się Pola. Widzisz? No widzę, mówi Pola z przekąsem. Co my byśmy zrobiły, gdybyś nie zgubiła tak mądrze tornistra? Bułka trochę się obraża. Jak nie chcesz, to nie pójdę do tej twojej Wiłki. Nie, proszę, chodź ze mną, moja znajdko zgubko. Bułeczka jeszcze trochę się dąsa. Pola ją przytula i mówi. To nie jest moja Wiłka, tylko nasza wspólna. I nasza wspólna, tajemnicza przygoda. W piątek po lekcjach idą znów do dywanów Besarabii. Tym razem Vadim i Flora już ich wyglądają. Stoją w swoich dziwnych szubach na ganku, na baczność, jak mysia straż przed norką. Na ich widok Pola z Bułeczką zrywają się do biegu. Pędzą do sklepu, wołając jedna przez drugą. I co jest? Przyjdzie? Zgodziła się? Pan Vadim jak zwykle na powitanie się kłania i kłaniać się nie przestaje. Pani Flora całuje je w czoło, szczególnie czule Bułeczkę i bez słowa wprowadza do środka. Siostry rozglądają się po pogrążonym w półmroku sklepie. Pani Flora kiwa głową, a z oczu robią jej się uśmiechnięte szparki. Gdzie Wiłka? Chce się z nami spotkać? Godziła się? Co powiedziała? Pytają, jakby ich było 12, a nie 2. A pani Flora nic nie mówi. Podchodzi do jednego z dywanów zdobiących ścianę położoną najbardziej w głębi. Odsuwa go, a za dywanem znajdują się drzwi. Pani Flora je otwiera i nadal milcząc wskazuje dziewczynkom wyjście. Pola zagląda. Za drzwiami jest duży ogród, który teraz w styczniowym półmroku jest szary, mokry i ponury, ale od razu widać, że musi być piękny, zadbany i pełen życia. Dziewczynki przechodzą przez ukryte pod dywanem drzwi i stają wśród dużych drzew i krzewów. Niektóre krzewy są starannie okryte słomą na zimę. Ogród położony jest za sklepem. Od ulicy prawie go nie widać, zwłaszcza że ogrodzenie jest ze wszystkich stron obsadzone gęstym żywopłotem. Ciekawscy przechodnie ani sąsiedzi nie mogą zajrzeć do środka. Natomiast z tyłu ogrodu stoi długi parterowy dworek, podobny do budynku, w którym mieści się sklep z dywanami, tylko okazalszy. Ma altankę, a w dużych, balkonowych drzwiach stoi... Tak, stoi dziewczynka z bardzo jasnymi, prawie białymi, długimi warkoczami wymykającymi się spod dużej, czarnej, futrzanej czapki, opadającymi na staroświecki, długi, ciemny płaszcz obszyty futrem. To ona? Pyta bułeczka. Wiłka idzie do nich. Wygląda jak jakaś księżniczka na tle tego dziwnego, niskiego, ale bardzo wytwornego domu. Cała na czarno i w wysokiej czapie. Idzie wyprostowana, a oczy ma bardzo jasne, zielone, dziwne, świdrujące. Teraz bułeczka też rozumie, dlaczego one tak niepokoiły pole. Ale w tej chwili oczy nie patrzą tak jak wtedy, błagalnie, tylko z nadzieją, wyczekująco. Siostry wciąż stoją, a Wiłka podchodzi do nich i mówi coś dziwnego. W jakimś obcym języku, jednocześnie chrapliwym i melodyjnym. Jakby Japat Basza Wiłhai. Pola patrzy na bułeczkę. Bułeczka na nią. Nie wiedzą, czy to nie jest jakiś wygłup. One też nieraz udają, że mówią w obcym języku i zmyślają różne słowa. Ale dziewczynka o prawie białych warkoczach mówi bardzo poważnie jakieś nowe, dziwne, pięknie brzmiące słowa. Ty nie mówisz po polsku? Pyta w końcu Pola. Mówię, odpowiada ze smutkiem dziewczynka. Ale myślałam, że ty jesteś z naszych. Pola i bułeczka wybałuszają oczy. Z jakich naszych? Pyta zezłoszczona bułeczka, która ma dość tych niezrozumiałych spojrzeń, dziwnego gadania, zgubionych pierścieni. Nieważne, mówi dziewczynka. Flora przekazała mi pierścionek. Pokazuje im znajomy pierścioneczek. Obraca go na palcu. Czy ty mi go rzuciłaś na umyślnie? Pyta Pola. Tak, bo jak cię zobaczyłam, pomyślałam, że jesteś taka jak ja. Mówi dziewczynka i patrzy znacząco. Bierze do ręki swój długi warkocz i przykłada go do równie jasnego i równie długiego warkocza Poli. To znaczy, Pola też już jest zniecierpliwiona. To znaczy jaka? Może ona właśnie jest taka jak ty? Mówi zaczepnie bułeczka. Skąd wiesz, że nie jest? Przecież nawet jej nie znasz. Niestety, mówi dziewczynka jeszcze raz, powoli, jakby ostrożnie dobierała słowa. Myślałam, że jesteśmy podobne. Że ten pierścionek to będzie znak, że zrozumiesz. Myślałam, że spotkałam kogoś takiego jak ja. Że może mogłybyśmy się poznać, spotkać, zaprzyjaźnić, ale nie. Nie rozumiem, mówi Pola urażonym tonem. Myślałaś, że się ze mną zaprzyjaźnisz, dlatego że mamy podobne włosy, a teraz mówisz, że nie, bo nie znam jakiegoś języka? Jesteś głupia. Bułeczka nie jest urażona. Bułeczka jest zła. Pola cię szukała. Chciała oddać ci ten pierścionek. Inna dziewczyna by ci zaraz ukradła. Pola wszystkich o ciebie pytała. Myślała, że może potrzebujesz pomocy albo chcesz nam zdradzić jakąś tajemnicę. A Pola jest znaną w szkole detektywką, wiesz? Wiłka ma speszoną minę. Pola chciałaby już tylko stąd iść. Zresztą zimno jej w nogi. Ale bułeczka jak zacznie mówić, to trudno jej przerwać. I znalazła cię i dowiedziała się, że się nazywasz Wiłka Niaga. A jak borsukowie powiedzieli, że spełnią nasze życzenie, to chciała cię poznać i mogła wziąć tamto ładne pudełeczko kolorowe zamiast ciebie. Nieważne była, już pójdziemy. Pola kładzie ze złoszczonej bułeczce rękę na ramieniu. Niepotrzebnie tutaj przyszłyśmy. Powodzenia w rzucaniu pierścionkiem. Może znajdziesz tego, kogo szukasz, dodaje kąśliwie. Wtedy dziewczynka je zatrzymuje. Czekajcie. Powinnam was przeprosić, że niepotrzebnie przyszłyście. To wszystko tylko nieporozumienie. Chodziło mi o coś innego. I naprawdę bardzo dziękuję za pierścionek. A może ja wam dam takie kolorowe pudełeczko jak w sklepie? Ja mam takich dużo, nawet ładniejszych. Patrzy na siostry. Pola zbiera się do wyjścia, ale bułeczce, jeszcze przed chwilą takiej rozzłoszczonej, oczy się świecą jak sroce. Ja chcę, woła, takie srebrne z kolorkami. Chodźcie, mówi dziewczynka, pokażę wam swoje pudełeczka. Mojej mamy nie ma, Tak w ogóle to się nie poznałyśmy. Jestem Wiłka, to już wiecie. A wy? Pola. Klara. Ile masz lat? Pyta Buła i z pewną przykrością przyjmuje informację, że 10. Bo to przecież oznacza, że Wiłka jest bardziej w wieku Poli niż w jej. Wiłka kłania im się, składając ręce na krzyż na piersi i pyta prosząco. Pójdziecie? Naprawdę, chciałabym się wam jakoś odwdzięczyć. Widać, że chce być miła, ale Pola wcale nie chce iść. Nie rozumie całej tej sytuacji. Nie wie, co powiedzieć. Bułeczka za to podskakuje ucieszona i biegnie za Wiłką ogrodową ścieżką. Dziewczynka prowadzi je przez duże balkonowe drzwi do przestronnego, okrągłego holu z elegancką posadzką. Dom jest urządzony trochę jak sklep dywany Besarabii, wyłożony miękkimi dywanami. Pod ścianami stoją zdobione stoliki. Wiłka odwiesza swoje długie palto na wieszak i zzuwa buty. Dziewczynki robią to samo. W holu potykają się o męskie, wysokie, pięknie wyszywane kozaki. — To pewnie twojego taty? — mówi z podziwem Bułeczka. Wiłka kręci głową. — Nie, to Martina. Pracuje u nas jako kierowca. Na szczęście go nie ma, bo przecież mógłby o was coś powiedzieć. — Komu? — No, mojej mamie. Byłaby zła. Nie pozwala mi się z nikim spotykać.
— Z nikim?
— Wiemy, że nie chodzisz do szkoły — mówi Pola, ale... Czy nikt do ciebie nie przychodzi? Żadne dzieci? Wiłka nie patrzy Poli w oczy. Widać, że nie chce o tym rozmawiać. Trochę dziwna jest ta twoja mama, rzuca nagle Bułeczka, która widocznie przez ostatnią minutę nad tym intensywnie myślała. Nie, nie, nie. Moja mama jest najlepsza i wszystko robi dla mnie jak najlepiej. Mówi cicho Wiłka, spuszczając oczy. Chodźcie po pudełeczka.
Czytała Dominika Kluźniak i to już wszystko w bajkowych tropach. Dziś do usłyszenia.